W naszym programie Czas na Wiadomości. Liczba polskiej ludności w 2060 roku może spaść o blisko 8 milionów z obecnych 38 milionów 300 tysięcy do zaledwie 30 milionów 560 tysięcy osób. Taki scenariusz jest możliwy w przypadku, gdy Polki nie zaczną rodzić więcej dzieci. O niepokojącej prognozie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych napisał jeden z dzienników. ZUS oszacował liczebność Polaków zależnie od założonego scenariusza dotyczącego liczby urodzeń. Scenariusz bazowy zakłada, że wskaźnik dzietności wynoszący obecnie w Polsce około 1,3 będzie nieco rósł. Uzyska w 2060 roku poziom 1,56. Wówczas i tak ludność Polski zmaleje o 6 milionów osób. Pesymistyczny wariant zakłada, że wskaźnik dzietności będzie oscylował wokół 1,4-1,2, tak jak w ostatnich latach, w efekcie czego zniknie ponad 20% naszej populacji. Nawet w optymistycznym wariancie, gdy wskaźnik dzietności dochodzi do 1,9, zostanie nas zaledwie 34 miliony 300 tysięcy osób. Były wiceminister finansów Cezary Mech mówi, że wskaźniki dotyczące demografii w Polsce już obecnie są tragiczne, ponieważ Polki z wyżu lat 80. wchodzą w fazę mniejszej dzietności. Jeśli sytuacja na tym polu nie ulegnie zmianie, to niestety jako naród znikniemy, przestrzega Cezary Mech. Dodaje, że ta konwulsja będzie miała bardzo silny oddźwięk ekonomiczny.
Badania OECD, które wskazywały właśnie rok 2060, pokazywały, że Polska będzie się najwolniej rozwijała ze wszystkich krajów wysoko rozwiniętych OECD, plus tych, które są w G20. W praktyce to oznacza również, że w tym procesie starzenia będziemy ponosili coraz większe koszty i nakłady finansowe, ponieważ z jednej strony mała ilość młodzieży wchodząca na rynek pracy będzie powodowała, że u nas innowacyjność będzie spadała, produktywność również będzie spadała, a z drugiej strony wskaźnik osób w wieku emerytalnym do tych, które po prostu będą w stanie wypracować te emerytury i świadczenia, on się w tym okresie pogorszy 3,5-krotnie. Co oznacza, że albo świadczenia emerytalne by musiały być obniżone aż 3,5 raza, albo że podatki by wzrosły wielokrotnie.
Ostatnie badania pokazują też, że w Polsce bardzo pogorszy się sytuacja w służbie zdrowia, ponieważ w zależności od różnych wskaźników wynika, iż koszty opieki zdrowotnej kohort i populacji starszych są 4- lub 5-krotnie wyższe, powiedział Cezary Mech. Wskutek tego, jak dodał, wielokrotnie musiałaby wzrosnąć składka zdrowotna.
Oczywiście, podatnik tego nie wytrzyma, dlatego się należy liczyć z rozwojem w Polsce naturalnej tendencji związanej z propagowaniem cywilizacji śmierci, a więc z jednej strony wszelkiego typu zabiegów in vitro, z drugiej strony wspieranie eutanazji połączone z wszelkiego typu działaniami, które już były rozpoczęte, a więc dotyczącymi przesunięcia wieku emerytalnego, a z drugiej strony prywatyzację służby zdrowia.
Dlatego tak ważne jest prowadzenie polityki prorodzinnej, podkreśla były wiceminister finansów. Już nobliści 100 lat temu stwierdzili, że inwestycja w dzieci to inwestycja dla państwa, a koszty ponoszą rodzice. Dlatego w tych kosztach należałoby im ulżyć, a nie opodatkowywać, podsumowuje Cezary Mech. Zawieszenie 50% progu ostrożnościowego będzie skutkować dalszym zadłużaniem państwa na realizację bieżących potrzeb budżetowych, a nie na poprawę sytuacji gospodarczej, powiedział podczas środowej debaty senator Grzegorz Bierecki. Prawo i Sprawiedliwość wnioskowało za odrzuceniem projektu ustawy o finansach publicznych przygotowanego przez rząd PO. Ustawa przewiduje zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne po przekroczeniu tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50%. Senator Grzegorz Bierecki stwierdził, że nieuzasadnione jest porównywanie zadłużenia Polski do bogatszych krajów Europy, takich jak na przykład Niemcy.
Trzeba patrzeć na zasoby społeczeństw, którymi dysponują gospodarstwa domowe, oszczędności krajowe, zasoby zdolne do zmobilizowania dla pokrycia potrzeb państwa. Bogaci Niemcy mogą mieć wyższy deficyt budżetowy, oni mogą mieć wyższe zadłużenie, dlatego że kiedy trzeba będzie, będą w stanie płacić wyższe podatki. Polacy nie są w stanie już płacić wyższych podatków, a rząd przecież przedstawia konsekwentnie tylko pomysły takie, które odbierają pieniądze tym najbiedniejszym, tym, którzy nie mają lobbystów w rządzie i w parlamencie, najbiedniejszym polskim rodzinom.
Rząd, forsując ustawę o finansach, nie zwraca uwagi na strukturę polskiego zadłużenia. Większość tego długu jest w posiadaniu zagranicznych grup finansowych, co jest bardzo niebezpieczne dla państwa, alarmuje senator.
Trzeba także patrzeć na ryzyko wynikające z tego zadłużenia, na strukturę tego długu. Ten dług, który w Polsce jest generowany, który się powiększa, on w największym stopniu powiększany jest poprzez sprzedaż naszych obligacji zagranicznym grupom finansowym. Tym wprost zagranicznym i tym działającym w Polsce. Więc dysponentami naszego długu w coraz większym stopniu stają się te zagraniczne ośrodki. I to jest najważniejszy problem. Struktura własności długu. To, kto jest właścicielem tego długu, ma największe znaczenie, nie to, jaki jest wskaźnik procentowy tego długu do produktu krajowego brutto.
MSW przekazało do konsultacji międzyresortowych projekt ustaw o ABW i Agencji Wywiadu. ABW, która obecnie podlega premierowi, ma zostać podporządkowana MSW, co ma służyć lepszej, bieżącej współpracy w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego. Mają też zostać poszerzone uprawnienia ABW i Agencji Wywiadu dotyczące przetwarzania danych osobowych. Szefów ABW i AW będzie powoływał i odwoływał premier po zasięgnięciu opinii kolejno Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz prezydenta. Z kolei bieżącą koordynacją działań służb ma zająć się Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Państwa. Powstanie on na mocy zarządzenia premiera. To projekt dalece niezadowalający, mówi Piotr Bączek, politolog, publicysta, były członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI.
W dalszym ciągu nie będzie organu, który bierze pełną odpowiedzialność za działalność służb specjalnych. Niewątpliwie propozycja powołania Komitetu do Spraw Służb Specjalnych jest wysoce niezadowalająca, ponieważ będzie to organ kolegialny. Z tych pierwszych zapowiedzi wynika, że nie będzie mógł uczestniczyć w tym organie przedstawiciel opozycji, tylko przedstawiciele poszczególnych ministerstw. Tak więc kontrola służb specjalnych będzie sprowadzona do fikcji.
Zboże i rzepak są przedmiotem ataku spekulacyjnego, mówi Jerzy Bielewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek. Wyjaśnia, że pod pretekstem urodzaju ceny tych surowców są zbijane i widoczna jest tu rola spekulacji finansowych.
Po prostu ci najwięksi gracze z rynków, z giełdy akcji, która obumiera po prostu w tej chwili, dlatego że indywidualni inwestorzy uciekają z giełdy, przenoszą się na rynki towarowe. Tak jak w zeszłym roku żyta sojowa, tak w tym roku rzepak i zboża są przedmiotem ataku spekulacyjnego. Dobrze się dzieje, że UOKiK reaguje w tej chwili i przygląda się sytuacji.
Przypomnijmy, według obliczeń Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych obecne ceny skupu zbóż i rzepaku nie pokrywają kosztów produkcji. Ceny spadły o 40%, a w niektórych rejonach kraju nawet o 50% w stosunku do ubiegłego roku. Niskie ceny skupu uniemożliwiają odtworzenie produkcji w przyszłym roku, bo rolnicy nie będą mieli pieniędzy na zainwestowanie w uprawy. Przy obecnych cenach 600 zł za tonę strata na uprawie 1 hektara pszenicy wynosi 3200 zł. Przy cenie 600 zł za tonę, aby produkcja stała się opłacalna, rolnik musiałby uzyskać 8,3 tony z hektara, a to jest niemożliwe, alarmują gospodarze. W wyniku obniżania cen zbóż i rzepaku w całym kraju doszło do wielu protestów rolników. Niewykluczone są kolejne. Polski rząd w sytuacji drastycznie spadających cen zbóż w okresie żniw pozostawił rolników samych sobie, alarmuje Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący rolników indywidualnych NSZZ Solidarność.
Czy rząd powinien stabilizować ceny rynkowe, czy rynek w Polsce? To pan minister wzruszał ramionami i powiedział, że on nic nie może, że jest wolny rynek, że ceny się kształtują na podstawie giełd światowych, Matifu szczególnie, i praktycznie on jest bezradny. A myśmy potrafili się spotkać z prezesem i w jakiś sposób próbować tą cenę jakoś tam ustabilizować, czy przynajmniej rolnikom dać jakąś nadzieję, pokazać, przedstawić, co się właściwie na tym rynku dzieje. A nigdy nie było żadnego spotkania, nikt nie przyjechał tutaj części z żniwami. Liczyliśmy na to, że odbędą się jak spotkania z zakładami skupowymi i rolnikami. I zostanie nam przedstawiona sytuacja i umożliwi się nam jakąś taką informację, co dalej z tym wszystkim robić. Rolników zostawiono samych, martwcie się, bo Matif decyduje o wszystkim, albo będziecie mieli wysoką cenę, albo niską. Rządu to przestało interesować. To jest największy problem.
Delegacja rolników spotkała się w środę w Grudziądzu z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Rolnicy w rozmowie z prezydentem podkreślali, że domagają się wyższych cen skupu zbóż i żywca, wstrzymania importu taniego rzepaku z Ukrainy oraz dialogu z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Januszem Piechocińskim. Złożyli także na ręce Bronisława Komorowskiego petycję, podkreślając, że obecne ceny skupu są dla nich tragedią. Poprosili prezydenta o zapoznanie się z dokumentem i pomoc. Za 3-4 lata Polsce grozi kryzys energetyczny. Resort gospodarki w sprawozdaniu dotyczącym bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej ostrzega, że w latach 2016-17 Polsce może brakować mocy. Najgorzej ma być zimą 2017 roku. Prognozowany niedobór mocy jest związany m.in. ze zużyciem starych bloków energetycznych. Obecnie blisko 55% prądu produkowana jest w siłowniach mających ponad 30 lat. W tej sytuacji wciąż za mało powstaje w Polsce nowych bloków energetycznych. I tak w 2016 roku może Polsce brakować 520 MW, w 2017 roku 680 MW, a w szczytowym momencie tego roku nawet 1100 MW. Niedobory mogą doprowadzić do ograniczenia w poborze mocy, a nawet wyłączenia odbiorców. Niedobory te wynikają z tego, że przez wiele ostatnich lat rząd nie inwestował w polską energetykę. Dodatkowo drenował spółki, wyciągając z nich każdy grosz w postaci dywidendy, jednocześnie nie dając pieniędzy na nowe inwestycje, wskazuje poseł Max Kraczkowski z Sejmowej Komisji Gospodarki.
Brak inwestycji i rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną skutkuje tym, że kiedyś prądu musi zabraknąć. Rolą Ministerstwa Gospodarki, rolą Ministerstwa Skarbu Państwa jest to, żeby zapewnić rozwój polskiej energetyki. Niestety, tak jak powiedziałem, przez ostatnich wiele lat ten problem był pomijany, stąd dopóki nie zostaną uruchomione nowe moce wytwórcze, mogą występować takie problemy. Rzecz jasna, to będzie się odbijało na krajowej gospodarce w bardzo negatywny sposób, a jednocześnie brak inwestycji w nowe moce energetyczne będzie sprzyjał temu, żeby ceny na energię elektryczną były wciąż wysokie, co dodatkowo będzie czynnikiem niekorzystnym gospodarczo, ale i także społecznie.
Tymczasem pod znakiem zapytania wciąż pozostaje rozbudowa nowych bloków energetycznych w Opolu. Wbrew obietnicy premiera Donalda Tuska, w lipcu nie została podjęta żadna decyzja w tej sprawie, mówi Arkadiusz Szymański, członek akcji społecznej Tak dla Elektrowni.
Do 15 sierpnia jest czas na podjęcie ostatecznej decyzji, dlatego że w tym dniu kończy się podpisany aneks z wykonawcą na ewentualne rozpoczęcie prac. Czyli zostało nam w rzeczywistości 8 dni na podpisanie decyzji, która musi już być ostatecznie wiążąca. No jeśli nie będzie tej decyzji, nie będzie już aneksu z wykonawcą, czyli musimy od nowa rozpoczynać proces wyłonienia wykonawcy, co średnio trwa około 2 lata. Czyli de facto, biorąc pod uwagę potem cykl wykonawczy, w tym czasie, kiedy będzie ten kryzys energetyczny, nie będziemy mieli 2000 MW. Energii, co praktycznie uniemożliwi zaopatrzenie rynku polskiego w energię elektryczną. No i niestety spełni się to, do czego prawdopodobnie dąży rząd Donalda Tuska, czyli będziemy musieli kupować prąd z elektrowni w Kaliningradzie od Rosji.
Nie będzie pomocy prawnej Rosji w śledztwie pionu śledczego IPN w sprawie obławy augustowskiej z 1945 roku i tym samym zamordowania około 600 Polaków przez kontrwywiad wojsk ZSRR, ujawnił Instytut Pamięci Narodowej. W 2011 roku IPN przesłał do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej dwa wnioski o pomoc prawną. Dotyczyły one urzędowych odpisów telegramów Wiktora Abakumowa, informujących szefa NKWD Ławretnija Berię o zamiarze zlikwidowania 592 osób zatrzymanych podczas obławy. Pomoc prawna miała także objąć urzędowe odpisy materiałów wszczętych i przeprowadzonych śledztw wobec osób zatrzymanych podczas obławy oraz urzędowych odpisów akt osobowych i aktów zagonów Iwana Gorgonowa i Pawła Zelenina, którym powierzono likwidację zatrzymanych. W odpowiedzi strona rosyjska informuje, iż realizacja wskazanych wniosków nie wydaje się możliwa, powołując się m.in. na artykuł 2 Europejskiej Konwencji o Wzajemnej Pomocy w Sprawach Karnych, akcentuje Zbigniew Kulikowski, naczelnik pionu śledczego IPN w Białymstoku.
Strona rosyjska powołuje się na artykuł 17 umowy między Rosją a Polską pomocy prawnej, który mówi, że pomocy prawnej można odmówić, jeżeli jej udzielenie może zagrozić suwerenności, bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu lub innym ważnym interesom, albo pozostawałoby sprzeczności z zasadami prawa, a także powołuje się na artykuł 2 Europejskiej Konwencji o Wzajemnej Pomocy w Sprawach Karnych z 1954 roku, który mówi, że postanowienie tej konwencji nie stosuje się do wykonywania orzeczeń o aresztowaniu i orzeczeń skazujących, ani do przestępstw wojskowych.
Przypomnijmy, śledztwo w sprawie obławy augustowskiej prowadziła w latach 90. prokuratura w Suwałkach, lecz ze względu na trudności z uzyskaniem informacji od Rosji umorzyła swe postępowanie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.